Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
Dzień dobry, słuchają Państwo niedzielnego porannego programu Puls Ziemi. Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko. To idealne rozwiązanie dla rolników, którzy mają duże areały ziemi, a nie do końca wiedzą, jak je zagospodarować. Hodowla topoli na biomasę.
Tam, gdzie są ubogie gleby, te plantacje kapitalnie się sprawdzają na terenach rekultywowanych. Tam, gdzie po prostu się działało przemysłowo, to ta topola się doskonale sprawdza, bo jedyne, czego potrzebuje, to dość głęboko wody, czyli na poziomie 1,5 do 2 metrów wody, gdzie jest to już kiepska gleba do upraw rolnych.
O nowatorskie plantacji topoli porozmawiamy z prezesem International Paper Cuisine. Powiemy też o możliwym wsparciu finansowym na promocję produktów na rynkach rolnych.
Celem jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów rolno-spożywczych wytwarzanych na terenie wspólnoty i zwiększenie na nie popytu poprzez wzmocnienie wizerunku produktu, w szczególności w odniesieniu do jego jakości, wartości odżywczych, bezpieczeństwa środków spożywczych oraz metod produkcji.
Zajrzymy do Lędowa w gminie Pruszcz Gdański i zabierzemy Państwa na lekcję historii żuław. Będzie też co nieco o dawnej organizacji życia na wsi.
Sołtys to była władza, która praktycznie zajmowała się wszystkim. Przestępcami, organizacją przeciwpowodziową. Miał do pomocy, szczególnie jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe, bo tutaj jest do dzisiaj poważna sprawa, przysiężnych wałowych, których to tradycja do dzisiaj trwa.
Zatem zapraszam Puls Ziemi w Radiu Gdańsk do godziny 8.
We go back home, we don't need no more patrzą. In love, sometimes we know all those tricks, and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You just want to move on, but no one tells you where to go. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go?
Ekologia z biznesem za pan brat, tak jest w Kwidzynie. Tamtejszy zakład papierniczy International Paper Kwidzyn tworzy największą w Europie plantację biomasy. A to za sprawą uprawy szybko rosnącej topoli, która jest idealnym surowcem do produkcji paliwa. Posadzono ją już na powierzchni 3000 hektarów. O nowatorskiej inwestycji mówi Marek Krzykowski, prezes International Paper Kwidzyn.
Pierwsze próby w roku 2007, a od 2010 już uprawiamy w sposób taki przemysłowy. Nasz cel na razie jest 10 tysięcy hektarów. Gdyby to się wszystko sprawdziło tak, jak nasz biznesplan przewiduje, to możemy nawet dojść do 25 tysięcy hektarów. To jest bardzo dużo, tak, ale mając na uwadze tak zwany ślad węglowy albo inne sprawy związane z emisją CO2, wcześniej czy później będziemy musieli odejść od paliw kopalnych. Jeżeli chodzi o biomasę, to nie ma lepszego rozwiązania jak drzewa szybko rosnące i to właśnie takie, które się uprawia na plantacjach, dlatego poszliśmy w tym kierunku. Po wielu próbach z różnymi odmianami tej biomasy był popularny miskantus, różne inne rzeczy, natomiast w naszym przypadku przemysłu celuzowo papierniczego, to rozwiązanie ma kapitalne znaczenie, ponieważ może być to i biomasa, i surowiec na włókno, co jest bardzo istotne, że drzewo, które rośnie powiedzmy 3 czy 4 lata, się nadaje już na biomasę, a jeżeli ma 6 czy 8 lat, można go ściąć jako prawdziwe drzewo i wykorzystać do produkcji celulozy. I to jest kapitalne znaczenie, że mamy tą właśnie taką elastyczność, która pozwala nam i zapewnić potrzeby energetyczne, a jednocześnie potrzeby włókniste. To jest projekt, który w tej chwili biegnie, który jest bardzo zaawansowany. Te 3000 hektarów to już są potężne uprawy. Zapraszamy gości, pokazujemy to rolnikom, pokazujemy to przez te przedstawicielem Lasów Państwowych, bo to jest rozwiązanie nie tylko dla przemysłu, to jest przede wszystkim rozwiązanie dla rolnictwa, tam gdzie są ubogie gleby. My nie potrzebujemy terenów na żuławach na przykład, tam gdzie można uprawiać żywność. Nie konkurujemy z produkcją żywności, to jest bardzo istotne. Mało tego, te plantacje kapitalnie się sprawdzają na terenach rekultywowanych, tam gdzie po prostu się działało przemysłowo, się rekultywuje te tereny, to ta topola się doskonale sprawdza, bo jedyne czego potrzebuje to dość głęboko wody, że na poziomie 1,5 do 2 metrów wody, gdzie jest to już kiepska gleba do upraw rolnych. I mało tego, to co właśnie przy tych rekultywacjach jest istotne, że topola gubiąc liście użyźnia glebę. Czyli jeżeli na pierwsza warstwa ziemi jest bardzo uboga, to po kilku latach ona staje się wzbogacona. I to jest coś, co w każdej chwili można zlikwidować taką plantację i przywrócić do użytkowania rolnego. Czyli po prostu wszystkie aspekty ekologiczne i biznesowe spełnia. Jest właśnie świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają duże areały, a nie są w stanie ich w odpowiedni sposób zagospodarować. W związku z tym taka plantacja przynosi lepsze zyski niż uprawa rolna czy ugór, który jest dofinansowany z Unii Europejskiej.
A co z monokulturą upraw, która wyjaławia glebę? Tu pojawia się pytanie, jak sobie z tym radzić?
Po pierwsze mamy kilka odmian tej topory, czyli nie jest to typowa monokultura. My sobie zdajemy sprawę, ja zresztą pochodzę z Borów Tucholskich, doskonale wiem, jak to wygląda w przypadku drzew iglastych, czy sosny na przykład, czy lasów sosnowych. My współpracujemy z Instytutem Badań Leśnych i z Lasami Państwowymi, gdzie mamy ekspertów, którzy na okrągło z nami są w kontakcie i mamy te uprawy pod kontrolą. U siebie w organizacji mamy z kolei ludzi, którzy regularnie sprawdzają. Jakikolwiek szkodnik by się pojawił, który byłby groźny, on jest natychmiast likwidowany, aczkolwiek wszystko, co używamy, jest zgodne z kolei systemem FSC. Czyli jest to certyfikacja pełna i jest to pod kontrolą non-stop. Czyli nie jest to zagrożenie dla lasów, nie jest to zagrożenie dla gruntów rolnych, a jednocześnie rozwiązanie, myślę, dla Polski bardzo korzystne. To jest nie tylko dla takiego zakładu jak nasz. To jest dla małych lokalizacji, gdzie można wykorzystać to w lokalnych ciepłowniach, tą biomasę. To jest właśnie na tereny przemysłowe jak na Śląsku. I co jest istotne, te plantacje powinny być bardzo rozproszone w Polsce, bo co z tego, że będziemy mieli dużo biomasy, jak ją trzeba daleko transportować. W związku z tym ten ślad węglowy związany z transportem jest ogromny. W związku z tym to, co my stwierdziliśmy, to ekologicznie i ekonomicznie to się opłaca, że to jest w promieniu 150 km od miejsca zużycia.
Rolnicy od nas z regionu zgłaszają się do Państwa, są ciekawi, zainteresowani, pytają.
Co roku mamy dni otwarte, gdzie pokazujemy plantacje i mówimy właśnie, przedstawiam taką prezentację, jak to wygląda od strony biznesowej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i ekologicznej. I ostatnio mieliśmy ponad 100 osób zainteresowanych takimi plantacjami. Mało tego, nasz system jest bardzo elastyczny, bo możemy to robić my, jako firma, możemy to robić przez firmy, które z nami współpracują, ale może to robić również każdy właściciel i podpisać tylko z nami umowy. W związku z tym elastyczność jak gdyby jest bardzo duża w tym względzie.
Wkrótce topola będzie mogła być wykorzystywana jako biomasa w elektrociepłowni International Paper w Kwidzynie.
Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. I w zimnych raniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy pół. W bedetach ciągle maj. Kobiety naj, niestety u poety także maj.
Nie każdy wie, że tuż obok Trójmiasta znajduje się niezwykła kraina, urocza i wyjątkowa pod każdym względem. To Żuławy Gdańskie. Bezpośrednio przy rowerowym szlaku Mennonitów znajduje się miejsce, które przeniesie Państwa do XVII wieku, gdzie żuławianin był najbogatszym chłopem w kraju, a może nawet w Europie. Zapomniane nieco Żuławy przypomina pan Roman Grzyb z lokalnej grupy działania Trzy Krajobrazy. Zajrzyjmy więc do izby żuławskiej.
Zrobiliśmy tu na podstawie wesela i wykorzystaliśmy stroje, dekoracje i manekiny do zaprezentowania. Jak wyglądały izby w domu podcieniowym, jak ludzie byli ubrani i jest podział. Pierwszą izbę po prawej mamy izbę pań.
Czyli może podejdźmy tak, trochę bliżej.
Tak, taki buduar jakby, mówiąc językiem dawnym, gdzie gospodyni przyjmowała gości. To jest piękny strój właśnie wizytowy, właściwie taki odświętny kobiety, chłopki Żuławskiej, która na imprezę, czy na wesela, czy na wszelkiego rodzaju uroczystości właśnie ubierała się. To jest praktycznie strój gdański, pięknie ozdobiony. Elementem charakterystycznym jest fartuszek wąski, ozdobny i też nakrycie głowy, które wtedy przez Radę Miasta Gdańska było dozwolone, że można było je bardzo tworzyć ozdobne z materiałów szlachetnych. Natomiast był zakaz ubierania się w jedwabie jak samity w tym czasie. Oczywiście kobiety żuławskie bogate nie respektowały tego, okrywały się pelerynami na zewnątrz, natomiast już na imprezach występowały w pełnej krasie. Mhm. Tu właśnie prezentujemy taki strój codzienny i strój odświętny.
A ten codzienny mógłby pan opisać też?
Był raczej z materiałów innych wykonany, bardziej jakby zgrzebnych. Natomiast charakterystycznym elementem były te czepki, takie jakby z zachodzącymi na uszy takimi wypustami.
Wybrałem sobie pannę pełną cnót, szlachetną, wdzięczną i słodką jak miód. Ona jest jak słońca blask, me życzenia spełnia wraz, używam szczęścia w bród.
Dalej mamy izbę sołtysa, a właściwie chłopa żuławskiego, który miał taką małą izbę. Patrzył przez okno na podcień, jak przyjeżdżały wozy ze zbożem, z plonami i odnotowywał to wszystko w swojej księdze. Ziarno było transportowane do tego właśnie nad podcieniem do tego pomieszczenia i przechowywane w ten sposób. Prezentujemy jakby izbę paradną, bo była również w domu podcieniowym izba paradna do przyjmowania gości, do wszelkiego rodzaju uroczystości. No tam były już obrusy, były zegary, w tym czasie bardzo rzadkie i bardzo drogie. I tutaj przy tym stole mamy takie też dwie postacie w strojach młodych ludzi, w strojach o różnych wpływach. Prezentujemy modę hiszpańską, ten kolet granatowy to jest w stylu hiszpańskim, natomiast już ten siedzący młody człowiek jest już w kolecie późniejszej mody muszkieterskiej, mianowicie w tym czasie wojna 30-letnia wywarła znaczny wpływ na modę europejską, a ta moda jakby przypływała tutaj z zachodu statkami, prawda? Ludzie schodzili ze statków już ubrani zupełnie inaczej.
Słoneczko, nie opuszczaj nas, świeć w jej okienku przez cały czas, by tej miłości dar, co w sercu wzniecił żar, nigdy nie zgasł.
Tutaj chyba warto powiedzieć, że Żuławianie to było raczej społeczeństwo bogate.
Tak, XVII wiek był w ogóle złotym wiekiem Żuław gdańskich i w ogóle Żuław, mianowicie mimo dwóch wojen szwedzkich, tak, dwóch najazdów szwedzkich, tak w pierwszej połowie XVII, jak i w połowie XVII wieku, to jednak był to wiek wielkiego bogactwa. Ten ścisły związek z Gdańskiem, który w tym czasie pełnił rolę jednego z największych portów europejskich, jeśli chodzi o transport właśnie wywóz żywności, zaopatrywania w żywność Europy, na tej produkcji tej żywności chłopi się dorabiali. Kupcy gdańscy na przykład mieli monopol na zakup towarów, jeśli chodzi o chłopów. Wszystko magazynowali w słynnych zbiszach nad Motławą. Natomiast jedynie na jarmarku dominikańskim, czyli od XIV wieku, chłopi mogli to sprzedawać na wolnym rynku. Czyli bezpośrednio przypływały statki i kupowały od nich tą żywność i oni jakby im od razu na statki były ładowane z Motławy, już bez pośrednictwa kupców. Dlatego chłopi byli bardzo bogaci, bo też posiadali tu bardzo dużo ziemi. Mniej więcej jest nawet tu miejscowość, 9 włók. Włóka liczyła około prawie 17 hektarów. Więc wyobraźmy sobie, że przeciętnie taki chłop posiadał od 7-8 włók do nawet powyżej 10, więc do 200 hektarów ziemi. Na dzisiaj nawet jest to duża ilość ziemi do uprawy i z tego zbierali na tej wspaniałej, żyznej glebie, prawda, zbierali ogromne plony. Generalnie Żuławy gdańskie obejmowały część gminy Pruszcz Gdański, częściowo obecnej Pszczółki, ale bardzo niewiele, bo tylko jakby do obecnej szosy A1, całą gminę Suchy Dąb i Cedry Wielkie. W ogóle organizacja wsi, pochodząca jeszcze z czasów krzyżackich, była po prostu niesamowita. Sołtys to była władza, która praktycznie zajmowała się wszystkim, przestępcami, organizacją przeciwpowodziową. Miał do pomocy, szczególnie jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe, bo tutaj jest do dzisiaj poważna sprawa, przysiężnych wałowych, których to tradycja do dzisiaj trwa. Są jeszcze strażnicy na wałach, którzy do dzisiaj pełnią tą funkcję i są zobowiązani rejestrować poziom wody, przekazywać to oczywiście nowoczesnymi środkami. Wtedy każda wieś miała swój odcinek wałów i nim się opiekowała.
Aż chciałoby się powiedzieć, że i w naszych czasach taka niemal idealna organizacja życia na wsi byłaby niekiedy potrzebna. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej, to proszę się udać do Lędowa w gminie Pruszcz Gdański. Tam w dawnej szkole mieści się Izba Żuławska. A pieśni, które słyszeli Państwo w tle, to fragmenty musicalu Wesele Żuławskie w realizacji lokalnej grupy działania Trzy Krajobrazy. A teraz mowa będzie o wsparciu finansowym, które można otrzymać w ramach realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego programu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach rolnych. Dzięki tym pieniądzom przedsiębiorcy unijni, a chodzi na przykład o producentów rolnych i przetwórców, mogą skuteczniej konkurować na rynku unijnym i światowym. Stanisław Wierycho, dyrektor gdyńskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
Program wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na wybranych rynkach rolnych. Jego celem jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów rolno-spożywczych wytwarzanych na terenie wspólnoty i zwiększenie na nie popytu poprzez wzmocnienie wizerunku produktu, w szczególności w odniesieniu do jego jakości, wartości odżywczych, bezpieczeństwa środków spożywczych oraz metod produkcji.
Kto może wziąć udział w programie?
Uczestnikami mogą być organizacje branżowe zrzeszające producentów, wytwórców rolnych, jak również organizacje międzybranżowe zrzeszające przetwórców i dystrybutorów.
Jakie wsparcie finansowe można uzyskać?
Dofinansowanie działań promocyjnych, informacyjnych może maksymalnie wynieść 80% faktycznie poniesionych kosztów netto. Z tego maksymalnie 50% ze środków Unii Europejskiej plus 30% z budżetu krajowego. Pozostałe minimum 20% kosztów netto plus podatek VAT to wkład własny organizacji proponującej dany program. Środki własne organizacji proponującej mogą jednak pochodzić ze środków Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, czyli praktycznie umiejętne podejście do tematu, można promocję zrobić bez angażowania swoich środków.
Jakie działania można realizować w ramach programu?
Reklama w mediach tradycyjnych to również może być promocja sprzedaży, próbki, kupony, premie, konkursy, loterie, pokazy multimedialne. To również promocja wystawienniczo-targowa. Promocja może być na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, jak również kierowana na rynki krajów trzecich.
A jakie produkty można promować na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej?
Świeże owoce i warzywa, przetworzone owoce, warzywa, włókno lniane, żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego, oliwa z oliwek i oliwki stołowe, co prawda to nie u nas, oleje z nasion, mleko i przetwory mleczne, świeże, schłodzone lub mrożone mięso wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości, oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji, miód i produkty pszczelarskie, znak graficzny dla najbardziej odległych regionów stanowiony w prawodawstwie rolnym, produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwo ekologiczne.
Z kolei jeśli chodzi o produkty promowane na rynkach pozaeuropejskich, to do tych wymienionych dochodzi jeszcze na przykład świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów. A jakie są aktualnie realizowane projekty w ramach wsparcia?
Kampanie informacyjno-promocyjne to na przykład tradycja i jakość europejskiego mięsa. Jest skierowana na rynek krajów trzecich, Korea, Wietnam, Stany Zjednoczone. Kampania informacyjno-promocyjna europejskie mięso, tradycja, jakość i smak to Emiraty Arabskie, Chiny, Rosja. Kampania informacyjna trzy znaki smaku, ta jest realizowana w Polsce. Dotyczy Europejskiego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. Kampania promocyjno-informacyjna Mam kota na punkcie mleka, realizowana w Polsce. Te działania są długofalowe, z reguły 2-3-letnie i koszty tych zadań łącznie wymienionych to wynoszą ponad 67 milionów euro.
Co zrobić i kiedy, aby skorzystać z programu dofinansowania?
Organizacje branżowe bądź międzybranżowe zainteresowane udziałem w tym mechanizmie składają propozycje programów promocyjnych i informacyjnych do 15 kwietnia, to jest pierwsza seria, i do 30 września druga w przypadku rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz rynków krajów trzecich. Te złożone oferty do 15 czerwca z pierwszej serii, a do 30 listopada z drugiej serii Agencja Rynku Rolnego przedkłada do oceny Komisji Europejskiej. Komisja Europejska do 15 listopada dokonuje oceny programów i informuje państwa członkowskie, które programy zostały zaakceptowane. Do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 5 ofert programów promocyjnych lub informacyjnych dotyczących promocji mięsa wieprzowego wyprodukowanego zgodnie z krajowym systemem jakości, świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wołowego oraz wieprzowego, a także przetworów mięsnych, produktów rolnictwa ekologicznego, świeżych jabłek, mleka i wybranych produktów mleczarskich. Łączny budżet programów wynosi ponad 17 milionów euro. Teraz te oferty programu zostaną przedłożone do 30 listopada Komisji Europejskiej, która dokona ich oceny i do 30 kwietnia 2014 poinformuje naszą agencję, jakie programy zyskały akceptację i które będą realizowane.
Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja
chodzę,
nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak,
ciągle pada.
Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w kłosa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim wodzem. A ja
chodzę.
I nie straszna mi wikura.
A ja
ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa.
I na koniec mam dla państwa jeszcze akcent muzyczny. Żeby o nim opowiedzieć, trzeba jednak przenieść się do Zblewa. Półtora roku temu powstał tam zespół Akord, którego powstanie zainicjował wójt gminy. Zespołem kierują dwaj świetni panowie, Zygmunt Bejer oraz jego syn Janusz. Panowie mają wykształcenie muzyczne. Ojciec jest emerytowanym nauczycielem muzyki, a syn czynnym nauczycielem sztuki.
Jestem Janusz Bejer, jestem drugim dyrygentem zespołu Akord. Robię aranże na ten niezwykły skład zespołu. Raz w tygodniu się spotykamy w Domu Kultury w Zblewie. Niedawno dostaliśmy nową perkusję od sponsora. Cóż mogę więcej powiedzieć? Może tato mój?
To może właśnie przedstawimy tatę, pan?
Zygmunt Bejer. Jestem dyrygentem zespołu Akord przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie.
Panowie są trzonem chyba, prawda, tego zespołu? Bo tak patrzę, że między tak chyba 18, a 80, a 70, jeżeli chodzi o rozpiętość wiekową.
No, ja mam już 78, a syn to niech sam powie.
Ja troszkę mniej, natomiast najmłodszy uczestnik ma lat 14. Fajna atmosfera panuje, tutaj nikomu się nie dłuży. No jest dosyć trudno pisać aranże na taki nietypowy skład, prawda, akordeony. W dzisiejszych czasach ten instrument może troszeczkę uległ zapomnieniu i to bardzo też mnie motywuje do pracy, że są osoby chętne do muzykowania na takich instrumentach. Ja sam jestem kontrabasistą i też gram na kontrabasie w tym zespole. Mam też swoich uczniów, którzy też chętnie tutaj muzykują i wspólnie bardzo fajnie nam to, myślę, wychodzi.
Ja bym chciał dodać, że mamy i kurysz, i kłopoty, bo nasi panowie, którzy z nami grają, pracują zawodowo, mają swoje rodziny, mają obowiązki rodzinne i nie zawsze odpowiada im czas i dojazd. Dlatego nieraz na próbach jest tak cienko z frekwencją. No ale czasem się musimy zmobilizować, przed koncertem szczególnie, i dajemy z siebie wszystko. Do tej pory, przez te półtora roku, wykonaliśmy 11 koncertów, między innymi w Gdańsku również i tu w naszym powiecie, na okolicznych imprezach. Zespół nasz grał. Początkowo było nas więcej, ale ze względu na obowiązki rodzinne niektórzy zrezygnowali. I w tej chwili jesteśmy takim zespołem, liczy 12 osób, a było nas około 20.
Jaki jest panów, no bo w skład jest raczej męski, związek tutaj z Kociewiem, z regionem? Bo panowie jesteście z różnych miejscowości. Powstaliście w zblewie z inicjatywy wójta gminy, ale muzyki kociewskiej nie gracie. Ciekawy skład. Jak to jest? Gdzie tutaj znaleźć receptę?
No, recepta jest prosta. Pomysł do muzyki, myślę, że jest już chyba w genach. Natomiast no ja akurat pochodzę z okolic Kociewia, natomiast tato jest no, rodowitym kociewiakiem, można powiedzieć. Z tego względu, no, że ja pracuję troszeczkę w innej gminie, to wspólnie jakoś uzupełniamy się. Natomiast zgadza się, że jeszcze co do muzyki kociewskiej tego nie mamy w swoim repertuarze. Co nie znaczy, że mieć nie będziemy. Myślę, że to przed nami taka przyszłość, natomiast mówiąc krótko, to muzyka tkwi w nas w środku. Chcemy coś robić i jest to pasja, mój akurat zawód, i w związku z tym ja się cieszę i mnie to motywuje, że są osoby, które chcą uprawiać żywą muzykę, która im sprawia, tak jak mi zresztą, satysfakcję, wielką satysfakcję.
Bo w tej chwili kompozycje, to są czyje kompozycje?
Kompozycje mamy znanych kompozytorów i nieznanych kompozytorów, jak również ludową muzykę uprawiamy również. Pani redaktor wspomniała tu o muzyce regionalnej. Otóż ja prowadziłem takie zespoły, które uprawiały muzykę naszą, regionu Kociewie, no ale z tym zespołem nie mamy odpowiednich instrumentów. Być może kiedyś w przyszłości popróbujemy coś regionalnego zagrać.
Głównym takim czołem tego zespołu, frontem zespołu są akordeony. Jest ich obecnie 6. Poza tym 2 kontrabasy. W tej chwili mamy gitarzystę, 2 saksofony, altowy i tenorowy oraz perkusję.
Zespół, jak powiedzieliśmy, powstał z inicjatywy wójta, tak przynajmniej panowie mówicie, ale pewnie od razu spotkał się z aprobatą tutaj, przynajmniej panów.
Zespół spotkał się z aprobatą, no dlatego, że pan Krzysztof Trawicki, wójt tutejszej gminy, mój były uczeń, pasjonat, zwrócił się do mnie, żebyśmy razem z nim nie stworzyli takiego zespołu. I tak to się zaczęło. Ja przyjąłem ofertę i od półtora roku jesteśmy już zespołem, razem z wójtem.
Oczywiście można tu powiedzieć, że jesteśmy no, jakimś takim wyjątkowym zespołem w zblewie, ponieważ w tej chwili, z tego się orientuję, takiego zespołu gmina nie posiada. Nie wiem, czy można tu mówić o wizytówce, ale czym się na pewno się staramy wyróżniać. Na pewno promujemy ten region, promujemy gminę. Dowodem jest już tych 11 koncertów. Ale przede wszystkim miłość do muzykowania nas tutaj łączy i z naszym zamiarem jest jak najbardziej połączyć ludzi z pasją, ludzi muzykujących w okolicy i nie tylko. No po prostu, żeby żywa muzyka była wśród nas, żebyśmy się cieszyli z tej muzyki, żebyśmy mieli swoje pasje, żebyśmy ubogacali różnego rodzaju uroczystości gminne i nie tylko.
Zachęcam do śledzenia muzycznego rozwoju zespołu Akord, choćby dlatego, że ich aranżacje niektórych utworów są naprawdę imponujące. A na zegarach wielkimi krokami zbliża się godzina 8, czas więc żegnać się z Państwem. Stefan Kotiuk, Magda Świerczyńska-Dolot, dziękujemy za niedzielny poranek z nami i do usłyszenia za tydzień.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.